Giovanni Spagnale, che si deve sempre lo sbaglio al cuore del popolo, che deve sempre si buttava da Bosello Trevespa, che sempre da Bosello Trevespa, al buttava c'è da Sante Cieli, Giovanni, da te lo posso dire, a se te pan buttava da Faeto, da Faeto Usetto, a te si naprava da Diego Trevespa, zajmowali znaczącą pozycję. On przygotowuje sobie tutaj kadry do nieba, kochani. Tutaj są kadry do nieba. Tam będzie obsada stanowisk, konkretnych stanowisk. I Bóg właśnie przygotowuje spośród was ludzi, którzy będą razem z nim królować, którzy razem z nim sprawować będą rządy, którzy będą prowadzić na chwałę Bożą. Tak to jest, kochani. Ja chciałbym, żebyśmy tak dobrze przygotowywani przez Ducha Bożego Świętego przeczytali dzisiaj fragment Słowa Bożego. W zasadzie będziemy więcej fragmentów też cytować, ale generalnie zajmiemy się pierwszym rozdziałem Księgi Malachiasza. Pierwszy rozdział Księgi proroka Malachiasza. Jest to strona 1018 strona. Księga proroka Malachiasza, czytamy od pierwszego wersetu. Wyrocznia słowo Pana do Izraela przez Malachiasza. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość? Czy Eza, nie był bratem Jakuba, mówi Pan, a ja jednak umiłowałem Jakuba. Ezawa zaś znienawidziłem. Spustoszyłem jego góry i jego dziedzictwo wydałem na łup szakalom pustyni. Choćby Edom mówił, jesteśmy wprawdzie rozbici, lecz znowu odbudujemy ruiny, to Pan Zastępów mówi, oni odbudują, lecz ja zburzę i nazwą ich krajem bezeceństwa i ludem, na który Pan zawsze się gniewa. Wasze oczy będą to oglądać i sami wyznacie, wielki jest Pan poza granicami Izraela. Syn czci ojca, a sługa swojego Pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzieś jest moja cześć? A jeżeli jestem Panem, to gdzieś jest bojaźń przede mną? Mówi Pan zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie, w czym zgardziliśmy Twoim imieniem? Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. Jeszcze się pytacie, czym go zanieczyściliśmy? Oto w tym, że mówicie, stołem Pana można zgardzić. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskami, albo czy okaże ci przychylność, mówi Pan zastępu. Otóż teraz starajcie się przebłagać Boga, aby się nad nami zmiłował. Od was to zależy, czy może on okazać wam przychylność, mówi Pan zastępu. Niechby znalazł się między wami ktoś, kto zamknąłby bramy świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie. Nie mam w was upodobania, mówi Pan zastępów. I nie jest mi miła ofiara z waszej ręki, gdyż od wschodu słońca do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów. I na wszystkich miejscach spala się kadzidła i spala się czyste ofiary na cześć mojego imienia. Bo moje imię jest wielkie wśród narodów, mówi Pan zastępów. Lecz wy też cześcicie je, mówiąc, stół Pana może być nieczysty. I można ofiarować na nim pokarm, którym sami gardzicie. Mówicie ty też, ach, jakiś to mozów i złościcie mnie. Mówi Pan zastępów. I przynosicie to zdrabowane, kulawe, chore i ofiarujecie. Czy mam łaskawie przyjąć to z waszej ręki, mówi Pan? Przeklęty jest oszust, który ma swojej trzodzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu zwierzę ułomne, gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów. A moje imię wywołuje zbożny lęk między narodami. Później pierwsze wersety następnego rozdziału mówią: teraz was, kapłani, dotyczy to postanowienie, jeżeli nie usłuchacie, nie weźmiecie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan Zastępów, to ja rzucę na was klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo, zaiste przeklnę mnie, gdyż nie bierzecie tego do serca. Kolejny fragment, który przeczytaliśmy, jest takim fragmentem, w którym pierwsze te pięć wersetów, jak się jednak czyta, to jakby tak oderwane od całej pozostałej części. Jest tutaj mowa o wielkiej miłości Boga do narodu izraelskiego, do potomków Jakuba, a jednocześnie, kiedy Bóg to słowo wypowiada przez proroka Malachiasza, Malachias staje przed narodem izraelskim i mówi: ej, słuchajcie, mam dla was coś do powiedzenia. Mam dla nas słowo od Pana, Boga Izraela, Pana Izraela. I Pan mówi do was tak: umiłowałem was. I w tym momencie, kiedy tylko powiedział Malachiasz: umiłowałem was, mówi Pan. Izraelici mu przerwali i powiedzieli Malachiaszu: czekaj, czekaj, zaraz, zaraz, chwileczkę, moment, moment. W czym okazałeś nam miłość? W czym to Bóg okazał nam miłość? Że mówi, że nas tak umiłował, a przyszło w życiu naszym to, a taki wróg nas napadł, a takie nieszczęście na nas spadło, i takie rzeczy się wydarzyły, i tamte rzeczy złe się wydarzyły. My, kochani, z naszego życia również możemy powiedzieć: tak, jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy tymi, którzy poznali Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela. Jeżeli jesteśmy tymi, którzy poznali Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela, to się nie powinno w życiu naszym być tak, że we wszystkim powinniśmy być błogosławieni. Amen?
Amen.
No powinniśmy być. I zadajemy sobie pytanie, dlaczego to mi nie wyszło, dlaczego mi tamto nie wyszło, dlaczego w szkole mi nie wyszło, dlaczego w pracy mi nie wyszło, dlaczego w rodzinie mi coś nie wyszło, dlaczego takie czy inne kłopoty mam w swoim domu. I zastanawiamy się, prawda? Izraelici w tamtych czasach również się zastanawiali, myśleli. Myślicie, że oni nie byli ludźmi myślącymi? Oni też byli bardzo myślący ludzie. Oni też wiedzieli, że wiele rzeczy trzeba rozważyć, żeby wyciągnąć odpowiednie wnioski, żeby coś w swoim życiu zrobić, żeby mieć błogosławieństwo Boże, bo błogosławieństwo Boże jest ważne. Bez błogosławieństwa Bożego trudno jest w tym świecie żyć, prawda? Trudno sobie poradzić z wieloma kłopotami, z wieloma różnymi trudnymi sytuacjami. Potrzebujemy błogosławieństwa Bożego. Jak przyjemnie jest kimś rozmawiać, a ktoś do nas mówi: niech cię Bóg błogosławi. Tak miło się to posłyszy, prawda? A jeszcze milej nam jest, kiedy ktoś mówi: niech ci Bóg błogosławi, ty idziesz do domu i masz to błogosławieństwo. Przychodzi wtedy do kościoła, mówi: hej, hej, bracie, czekaj, czekaj, nie. Powiedz jeszcze raz to samo, co powiedziałeś poprzednio. A czemu? No bo wiesz, jak powiedziałeś, to no takie błogosławieństwo w tym tygodniu miałem, no tak wspaniale mi się wszystko układało, powiedz to jeszcze raz. I tak nam miło jest, kiedy ktoś nam powie: niech cię Bóg błogosławi, Bóg błogosławi. I to jest takie wypełniające się słowo. Wiecie, gorzej jest, kiedy tak jak Jezus Chrystus przyszedł kiedyś do figowego drzewa, szukał na nim owocu i nie znalazł. I co powiedział? Wypowiedział takie błogosławieństwo do tego drzewa figowego: niech ciebie na wieki już nigdy żadnego owocu nie je. I to Boże, w cudzysłowie, błogosławieństwo przyniosło taki skutek, że kiedy oni następnym razem z uczniami Jezus Chrystus koło tego drzewa przechodził, to nasi uczniowie zwrócili uwagę: Panie, Panie, zobacz! Uschło drzewo! Uschło! Już nie ma go! W zasadzie się nie nadaje do niczego, tylko ścianki spadły. Błogosławieństwem to nazwać nie można. Kochani, a Bóg powiedział do narodu izraelskiego w tamtym czasie, w zasadzie mówi tutaj nawet do kapłanów, do tych, którzy prowadzili naród izraelski, i mówi do nich tak: jeśli nie weźmiecie tego sobie do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniowi, mówi Pan Zastępów, to ja rzucę na was klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo. Wiecie, to jest takie dziwne sformułowanie, prawda? Gdyby powiedzieć do człowieka, ja Ciebie przeklnę, no to jest takie konkretne, prawda? Ale ja przeklnę Twoje błogosławieństwo. Jako to błogosławieństwo czego? Ano, rozkazać błogosławieństwu można. Bóg mówi, ja mogę rozkazać błogosławieństwu. Mojżeszowy księga jest o tym powiedziane, aby podążało za Tobą. Wiecie, z błogosławieństwem ja zawsze odbierałem, że błogosławieństwo to jest jakaś taka wypowiedź, która coś tam znaczy, albo coś tam nie znaczy, ale nigdy nie kojarzyłem tego z jakąś istotą, z jakimś duchem, z jakąś osobą. Bóg mówi, ja nakażę błogosławieństwo, aby za Tobą szło. I błogosławieństwo, tak jak człowiek, będzie za Tobą iść. Będzie iść za Tobą, podążać za Tobą. Ale jak ja Twoje błogosławieństwo przeklę, to błogosławieństwo się zatrzyma i dłużej za Tobą nie będzie chodzić. Co wtedy się będzie działo? Jak człowiek nie ma błogosławieństwa, no to go po prostu nie ma i musi to zaakceptować. Nie mam błogosławieństwa. Nie układa mi się. Po prostu mi się nie układa, co się dzieje. Człowiek zadaje sobie pytanie, co się dzieje dopiero wtedy, kiedy coś się popsuje, prawda? Pracuje lodówka, później patrzy, otwiera, wszystko cieknie, wszystko jest popsute i zadaje sobie pytanie, co się stało? No co się stało? Lodówka się popsuła. Chrześcijanin dobrze idzie, dobrze chwali Boga i raptownie co się dzieje? Nie chwali Boga, źle idzie. Co się stało? Popsuł się chrześcijanin. Chrześcijanin się popsuł. Wiecie, kiedy Jezus Chrystus patrzy na nas jako swoje dzieci, na tych, których sam stworzył, których sam zbawił, do których sam wlał Ducha swojego świętego, no to dotąd jest spokojny, dopóki wszystko funkcjonuje właściwie. Jak mam rodzić, to rodzi, jak mam wiedzieć, to biegnie, jak mam mówić, to mówi, jak ma chwalić, to chwali, a jak tego nie robi, to co? No to znaczy, że coś jest nie tak. Że coś właściwie nie funkcjonuje. Chrześcijanin nie działa tak, jak powinien działać. To jest powiedziane do narodu izraelskiego. Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący, daje taki przykład. Do nich mówi, słuchajcie, ja wam powiem tak. W zasadzie daje wam na samym początku przykład Ezawa i Jakuba, ale chyba nie zrozumieliście nic z tego, to wyraźnie powiem. Zaraz o tym Ezawie i Jakubie sobie sięgniemy do pierwszej księgi Mojżeszowej, przeczytamy tam kilka wersetów na ten temat, żeby zobaczyć ten obraz, o co tam w tym wszystkim chodzi. Ale Bóg dalej mówi przez swojego proroka Malachiasza i mówi do narodu izraelskiego tam. Syn czci ojca swojego. No, w dzisiejszych czasach to jest troszkę problematyczne, no ale powiedzmy w większości tak jest. Syn czci ojca swojego, sługa swojego Pana. Jeżeli ja jestem waszym ojcem, gdzie moja cześć? Gdzie jest moja cześć? Jeżeli mówicie, że jestem waszym Panem, to co? To gdzie jest moja przede mną? Jeżeli mówisz, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, wszystko tak zna tą modlitwę, prawda? Jeżeli mówisz, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, jeżeli mówisz, że ten Bóg, który jest w niebie, jest Twoim Ojcem, to Bóg mówi, dobrze, no ja się zgadzam, no ja wyraziłem zgodę na to, żeby być Twoim Ojcem. Usynowiłem Cię, posłałem swojego Syna jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, by Cię zbawił, żeby Ciebie też usynowić. On jest moim synem, a Ciebie usynowiłem. Jesteś moim synem, jesteś moją córką. Ale jeśli to zrobiłem i jestem teraz Twoim ojcem, to gdzie jest moja cześć? Gdzie jest ta cześć? Oddajesz mi chwałę? Wysławiasz mnie, uwielbiasz mnie, podziwiasz mnie, opowiadasz wszystkim, jakiego wspaniałego masz Boga? Wiecie, bardzo często łatwiej jest posłyszeć, jak uwielbiają Boga wyznawcy islamu niż chrześcijanie. Bo wiesz, można spotkać wyznawców islamu czy jakiejś innej religii na ulicy, śpiewających, klaszczących, radujących się, cieszących, ale chrześcijan jest trochę trudniej spotkać na ulicy. W takim uwielbieniu i w takiej chwale, Jak kiedy zaczną śpiewać, a kogo wy uwielbiacie? No my Boga uwielbiamy. A jakiego Boga uwielbiacie? No Boga, no jakiego Boga my uwielbiamy? No właśnie, jakiego my Boga uwielbiamy? Czy w ogóle uwielbiamy jakiegoś Boga? Bo mówi, jeżeli mnie nazywacie waszym ojcem, to dajcie mi chwałę, dajcie mi cześć. Uwielbijcie mnie, wywyższajcie mnie. Podziwiajcie mnie, radujcie się, cieszcie się. Kiedy ludzie cieszą się i radują się na przykład na dyskotece, prawda? Kto widać ich radość? Widać? Pewnie jesteście, że widać, że się cieszą ci ludzie. Czyli może jak ludzie młodzi na dyskotece się spotkają, to widać tam smutek, płaczą wszyscy, tak? Tak jest na dyskotece. Ja nie byłem nigdy na dyskotece, ale to nie o to chodzi. Ale widziałem, no, w różnych programach mogłem oglądać, więc widziałem. Płaczu tam nie ma. Tam się cieszą. Jeżeli chrześcijanie radują się Bogiem, cieszą się, i na przykład ktoś śpiewamy pieśni, takie radości, uwielbiam Ciebie Boże. I Ty stoisz tak mówisz, uwielbiam Ciebie Boże. Jak ja się cieszę Twoim zbawieniem. Jak ja jestem radosny. No tak chrześcijanie uwielbiają Boże. Naprawdę tak. Umiesz się cieszyć Bogiem, naprawdę umiesz się radować Bogiem. Ja rozumiem, że może ci noga boleć i w tym momencie akurat nie możesz skakać. No ale są dni, kiedy się lepiej czujesz. Klaszczesz wtedy w ręce, no podskoczysz sobie, no, czy może zakręcisz się w kółko. Na chwałę Pana. Tam z tyłu jest trochę miejsca czasem, jak uwielbiamy Pana. No to podskaczcie tam trochę na chwałę Pana. Ja nie mówię, żeby to sztucznie robić, ale kiedy masz naprawdę wielką radość, naprawdę masz powód do tego, żeby się cieszyć przed Bożym obliczem, bo coś ci naprawdę wspaniałego Bóg dał. Rozwiązał jakiś twój problem. To podskocz sobie, kiedy uwielbiamy Pana. Naprawdę okaż swoją radość. Naprawdę uciesz się, poklasz swoje ręce. Uśmiechnij się trochę i powiedz, ale ja się cieszę, że Bóg mi dopomógł. Wiecie, po chrześcijanach jakoś z takim stoickim spokojem pokazują radość. W takim stoickim spokoju. A Bóg mówi, no gdzie jest moja cześć? Gdzie jest moja chwała? No gdzie? Po czym ja mam poznać, żeby się cieszyć? Dałem ci kupę pieniędzy, dałem ci dom, dałem ci samochód, dałem ci rodzinę, dałem ci piękną żonę. No gdzie jest radość? No gdzie jest twoja radość? No gdzie jest twoja radość? No w tym idzie, co się cieszy. Ja ci to dałem, Bóg mówi. Ja ci to dałem. A Izraelici pytają, no w czym jest nasze przewinienie? No czym to, Panie, zawiniliśmy przed Twoim obliczem, że się na nas gniewasz i mówisz, że to nie tak, że to nie tak. Bóg mówi, no gdzie jest nasza radość? Gdzie? Po czym mam poznać, że wy się cieszycie? Po czym, inaczej mówiąc, ja mam rozróżnić, kiedy płaczecie, a kiedy się śmiejecie? No jak mam rozróżnić? Bo wasze zachowanie, kiedy się smucicie, kiedy płaczecie i kiedy się radujecie, jest takie samo. Więc po czym mam poznać? Jak rozróżnić? Kochani, jeszcze więcej. Jeszcze więcej Bóg mówi do nas w Izraelicie. I w zasadzie, gdybyśmy samą tą księgę przeczytali, ona ma tylko trzy rozdziały, niewiele ma, to byśmy właściwie znaleźli tylko kilka takich zarzutów, które Bóg czyni swojemu narodowi izraelskiemu. Pierwszy z nich to ofiarujesz Bogu to co kulawe i ułomne. Drugie to Bóg zarzuca narodowi izraelskiemu to łączysz się z córką obcego Boga. Trzeci zarzut, który jest tutaj stawiany, jesteś niewierny żonie swojej młodości. Czwarty zarzut, jaki Bóg stawia, to jest oszukujesz Boga w dziesięcinach i daninach. I piąty zarzut to są dwie wypowiedzi, jakie Izraelici wypowiadali w stosunku do Boga. Wypowiadasz zuchwałe słowa przeciwko Bogu. Pierwsze z nich to jest próżna to, że służyć Bogu, a druga jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazania. I to w zasadzie są wszystkie zarzuty, jakie Bóg wypowiada do narodu Izraelskiego. To są wszystkie wyrzuty. Niby nic takiego, prawda? Mało to razy słyszymy, jak ludzie mówią próżno to rzecz służyć Bogu. Mało to razy słyszymy, jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazania. No jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazania? Jak my widzimy, że wielu ludziom, którzy nie przestrzegają Jego przykazania, którzy nie kochają Boga, wręcz żyją przeciwko Bogu, no lepiej się powodzi. Mało to widzimy ludzi, którzy w ogóle nie kochają Boga, a nawet się czasem śmieją i kawały na temat Boga opowiadają, a im się powodzi w życiu. O, jak im się powodzi. I my jako wierzący ludzie, jako dzieci Boże, my mówimy tak. To nam się powinno powodzić, nie im. Bo to my kochamy Boga, a nie oni, prawda? I Słowo Boże tutaj właśnie tak mówi. Trzeci rozdział Księgi proroka Malachiasza właśnie tak mówi. Dokładnie tak, tak mówi. Mówiliście tak, próżno to, że służyć Bogu, jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań, że chodzimy po pustej szansie przed Panem zastępu. My uważamy raczej zuchwały za szczęśliwych, gdyś powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępuje na wskuszeniu Boga, uchodzi im bezkarnie. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana. A Pan uważał i słyszał. Jeszcze więcej jest powiedziane. Jest powiedziane, że została spisana przed nim księga pamiątkowa dla tych, którzy się boją Pana i czczą Jego imię. My nie mamy patrzeć na to, jak ludzie żyją dookoła nas. My mamy patrzeć na swoje własne życie, byśmy my prowadzili właściwe życie. Byśmy my służyli Bogu tak, jak się to Jemu podoba. Bóg powiedział, że oddali od nas wszelkie nieszczęścia. On rozkaże, żeby błogosławieństwo podążało za nami. On rozkaże, żeby z daleka choroby nas omijały. On rozkaże, to On rozkazuje. To On mówi i On wypowiada słowa i tak się dzieje. A ile tego błogosławieństwa w naszym życiu ma być? Czy więcej mamy mieć tego błogosławieństwa materialnego i jakiegokolwiek byśmy sobie wyobrażali niż ten człowiek, który nie służy Bogu, to tu nie jest powiedziane, jak wiele tego błogosławieństwa mamy mieć. Słowo Boże mówi, mamy mieć błogosławieństwo. Mamy być błogosławieni. I nasze życie ma być prowadzone tak, a nie inaczej. Cóż to takiego złego jest wspomniane o życiu Jakuba i Ezawa? Czemu taką różnicę wielką Bóg zrobił pomiędzy Ezawem i Jakubem? Chociaż to byli bliźniacy. W zasadzie prawie razem się rodzili. No, pierwszy się urodził Ezaw. Ale Jakub, kiedy wychodził z łona matki, swoje zapięte trzymał Ezawa. Nie wiem, jak to możliwe, ale widocznie tak było. Tak jest napisane w Słowie. I Pismo Święte mówi, Jakuba umiłowałem, pokochałem go, a Ezawem zgardziłem. Znienawidziłem go. Nie chcę go znać. Zburzę mu coś, on odbuduje, a jak tylko odbuduje, to mu znowu zburzę. Skąd my to znamy, nie? Jak to nic. Jedno dziecko buduje, drugie mu burzy. Tam to popłaczy się, znowu buduje, tam to znowu burzy. To tak wygląda, jakby Bóg się bawił z Ezawem. No buduj, buduj, tylko buduje mu zburzy. Jaki złośliwy Bóg, prawda? Powiedzielibyśmy, no jak tak można? Z łona tej samej matki wyszli. Potomkami tego samego ojca są. Urodzili się nawet prawie razem. Jak to jest możliwe, że Bóg pokochał Jakuba, a Ezawa zgardził, znienawidził go? No to jakie miał wyjście Ezaw? No, to jakie miał wyjście? Jak go Bóg po prostu nie kocha i odrzuca? Jakie ja mam wyjście? Jakie ja mam wyjście? Jeżeli ciebie Bóg będzie kochał, a mnie nie. Co bym nie zrobił, to i tak mi nic nie wyjdzie. Czy od tego to się zaczyna? Że Bóg znienawidzi, a co byś nie robił, to nic z tego nie wyjdzie. No to przeczytajmy, jak to było w życiu Ezawa i Jakuba. Jest to powiedziane w pierwszej księdze Mojżeszowej, 25 rozdział, od 29 wersetu. Kilka wersetów tylko. Tylko kilka wersetów przeczytamy. W Pierwsza Mojżeszowa, 25 rozdział, 29 werset. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę. A Ezra przyszedł zmęczony z pola. No, takie zwykła życiowa sytuacja, prawda? Znamy takich wiele w naszym życiu. Rzekł wtedy Ezra do Jakuba: daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano to Edom. Na to rzekł Jakub: przedaj mi najpierw pierworodztwo twoje. A Ezom rzekł: oto jestem bliski śmierci. Na toż mi jest pierworodztwo? Jakub rzekł: nie zakończył na tym. Ale Jakub rzekł: przysięgnij mi wpierw. I przysiąg mu i sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, on Jakub bił, potem stał i odszedł. Tak zgadził Eza z pierworodztwem. Widzimy, co Eza zrobił? Jest powiedziane: Eza zgardził Bogiem. Powiecie: nie, to pierworodztwem jest powiedziane. No tak, właśnie Bogiem. To, co było pierwsze, to, co było najważniejsze. To, na co Bóg kładł największy nacisk, pierworodny, będzie dziedziczył wszystko. Pierworodny będzie najważniejszy. Pierworodny, on dziedziczy całe błogosławieństwo. On umiał nam gdzieś Boga. A co mi tam Bóg, jak ja jestem bliski śmierci? Tu w życiu mi się nie układa, a co mi Bóg? A co mi chrześcijaństwo, jak mi się w życiu nie układa? Jak ja nie mam pieniędzy, to co mi chrześcijaństwo? A ja mam gdzieś to chrześcijaństwo. Bóg, to co mi Bóg? Jak ja zdrowia nie mam, jak ja zachorowałem, to co mi Bóg? Jak mi lekarze nie pomogą, to tym bardziej Bóg mi nie pomoże. Słyszeliście takie kiedyś wypowiedzi? Ano, słyszeliście. Wiecie, czego Bóg najbardziej nie lubi w człowieku? I to powoduje, że Bóg zaczyna mieć niechęć do człowieka. Jeżeli człowiek lekceważy Boga i wzgardza. Jeżeli człowiek Boga lekceważy, ma sobie Boga za nim, co mi tam Bóg? A co mi Bóg może pomóc? Jeżeli ja zachoruję i na przykład boli mi głowa i zaczynam modlić się do Boga, Bóg zabierze ten ból głowy. No to dzięki Bogu, no, przestałem powiedzieć. No ale to, jak głowa boli, to tak łatwo, żeby Bogu uzdrowić, nie? No, ale jak ja mam jakąś poważną chorobę, to jak lekarze mi nie pomogą, to Bóg tym bardziej. Tym bardziej Bóg mi nie pomoże, prawda? Już jak to jest poważna choroba, to Bóg już nic nie poradzi. Bardzo często takie właśnie podejście ludzie mają do Boga. Nie zdają sobie sprawy z tego, kim jest naprawdę Bóg. Kto to jest ten Bóg? To, co mam dzisiaj przekazać wam, jako zborowi Bożemu, jako dzieciom Bożym, abyśmy zdali sobie sprawę, kim jest naprawdę Bóg. Jeżeli przychodzimy na to miejsce, kiedy zaczynamy śpiewać na chwałę Bożą, żeby to nie był ktoś dla nas bez osobowy, ktoś, kto gdzieś tam siedzi i w zasadzie nie mamy żadnego wyobrażenia, kto to taki jest. I wiecie, z tego właśnie braku wyobrażenia, kim jest Bóg, jaki on jest, wypływa bardzo często i w narodzie izraelskim też to wypływało, że oni zaczynali ofiarować Bogu rzeczy, które były ułomne, uszkodzone. Znajdowali w swoim trzodzie samca jednorocznego, takiego jak to miało być, przeznaczali go na rzeź, że miał być złożony na ofierze. I kiedy mieli złożyć go na ofierze, to myśleli sobie, no ale jeden okulał akurat w moim sensie. Też ładnie wygląda. Tylko tyle, że jest kulawy. No ale jak ja mam go spalić na ołtarzu, to co to różnica, czy ja kulawego spalę, czy ja całego takiego bez żadnego uszkodzenia spalę. No nawet lepiej tego, który kuleje już dobić, na ołtarz położyć, spalić i już, no. Też zdrowy, też w porządku, prawda? Nie to, że jakieś mięso nie w porządku. No nie, to jest w porządku stało, że tam jedna noga złamana. No nic przecież takiego się nie stało, że racisa jakaś tam uszkodzona. No nic przecież się nie stało, no. No to się rzuci, spali się i będzie w porządku. Nikt nawet o tym nie będzie wiedział. A Bóg mówi, no dobra, fajnie, jesteście tacy przewidujący, tacy myślący. No dobrze, że tak myślicie, że jesteście tak, tak po gospodarsku myślicie, bo no żeby stado się rozwijało, to nie można w stadzie zostawiać ułomnych, tylko takie zdrowe okazy, żeby to stado się pomnażało, powiększało, żeby się odnawiało i żeby było takie zdrowe, porządne. Kurawy to może włożyć kurawego, prawda? No więc w przyrodzie też jak kurawy jest, no to czy tak to się ma rzeczywiście? Tak się to ma? Przenosi się to rzeczywiście na porządku? Nie. Kochani, dlatego popatrzmy na to tak, jak powinniśmy patrzeć jako dzieci Boże, jako ci, którzy naprawdę kochają Boga. Bóg do narodu izraelskiego powiedział tak. Chcesz przykładu? To dam ci konkretny przykład. Weź tego kulawego, zanieś swojemu namiestnikowi. Daj mu prezent. A on wtedy posłucha twoją sprawę, ci wtedy załatwi, zjednasz do sobie, będziesz miał załatwione wszystko. Czy tak? Wyrzuci cię na zbity kapitan. Tak jest. Wyrzuci cię. Jeszcze cię objedzie. Jeszcze zamiast zjednać do sobie, to jeszcze go rozgłośnisz. Powiedz, co ty sobie wyobrażasz? Co ty sobie wyobrażasz? Co ty mi przynosisz? A Bóg mówi, a ja mam się cieszyć, że za mnie przynosicie dobro ułomne? Nie. A ja mam się cieszyć z tego powodu? A ja mam być radosny, że w ogóle coś przyniosłeś? Bóg mówi, jeśli chcesz dla mnie coś dać, to daj to, co jest najlepsze. Pierwsze dla mnie. Pierwociny twoich plonów, czyli pierwsze twoje plony, oddaj dla mnie. A co to najgorsze sobie dostać? Dla mnie najlepsze się. A jaki zakładny, nie? Byśmy powiedzieli. Jaki był zakładny, no? To co najlepsze dla mnie daje, a sobie dostać byle co, no? O, o, proszę bardzo, jaki jest Bóg. I mówię, że mnie kocha. I mówię, że mnie kocha. A gdyby nie Bóg, to by w ogóle ciebie nie było, to nie byłoby twoich plonów, nie byłoby nic. Godny jest Bóg tego? No właśnie rozważ to swoje rzeczy. Co chciałbyś mi dać? Bo w objawieniu Jana w 19 rozdziale kilka wersetów od 11, tylko chciałbym zacytować, przeczytać. Objawienie Jana 19 rozdział od 11 do 16, 5 wersetów. I widziałem niebo otwarte. A oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy. Gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie. Na biały koń przeobleczone w czysty biały wisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody. I będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zawalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Myślicie, że to jest taka przenośnia? Jakiś taki przykład jakiejś baśni opisany tutaj w objawieniu Jana? Nie, to nie jest żadna przenośnia. Dokładnie tak wygląda Jezus Chrystus. Dokładnie tak wygląda nasz Bóg. Zdajmy sobie sprawę z tego, z kim mamy do czynienia. Z kim mamy do czynienia? Czy chcesz przyjść przed oblicze takiego Boga, i co chcesz, jak chcesz się zachować. Usiąść, dołożyć nogę do nogi i powiedzieć, no mów do mnie Jezu, ja chcę sobie posłuchać trochę, a jak mi się nie będzie podobało, to nie będę Ciebie słuchał. A w zasadzie to nie chcę Ciebie słuchać. A co Ty masz do powiedzenia? I rozważasz, co to Bóg ma do powiedzenia, co nie ma do powiedzenia. Czy Ci się to podoba, czy Ci się to nie podoba? Nie, Panie, to co mi się akurat nie podoba. Tamto to może być ostatecznie. Czy taki bowiem stoimy? Czy taki bowiem mamy do czynienia? Kiedy Bóg mówi, zobacz, ja daję wizję Janowi, mojemu uczniowi, mojemu apostołowi, daję mu wizję. Tak ja wyglądam. I teraz chcecie co? Pokazać swoją obojętność, pokazać, że dla mnie można to zbywa, takie byle to tam nie dać. Kochani, jest wielka różnica pomiędzy tym, co zrobił Ezaw, a pomiędzy podobnym pytaniem, jakie możemy przeczytać w Nowym Testamencie, w Ewangeliach. Akurat trzech ewangelistów na ten temat pisze, ja przeczytam te kilka wersetów z Ewangelii Mateusza. Uczniowie Jezusa Chrystusa podobną rzecz powiedzieli. W zasadzie podobną sytuację przeżywali. Mateusza 19, rozdział 27 do 30 wersety mówią tak. Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu, oto my opuściliśmy wszystko, poszliśmy za Tobą. Cóż za to mieliśmy więc? A Jezus rzekł, zaprawdę powiadam Wam, że Wy, którzy poszliście za mną przy ogrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i Wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił dom, albo bracia, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny, a wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Jest tam pytanie, tu Izraelici zadawali. Próżna to rzecz, służyć Bogu. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przekazu? Jaki pożytek z tego? Piotr mówi, zostawiliśmy wszystko dla Ciebie, poszliśmy ze mną, co z tego będziemy mieli? Co z tego będziemy mieli? Ale inne pytanie, inny wydźwięk pytania był, kiedy Izraelici zadawali to pytanie. Inne było zachowanie Ezawa, a inne apostołów. Bo kiedy Piotr wypowiedział to pytanie do Jezusa Chrystusa, to Jezus Chrystus ściągnął brwi, popatrzył na Piotra i powiedział, Ty bezbożniku, jak śmiesz do mnie takie pytanie zadawać? Czy Ty zdajesz sobie sprawę, o czym Ty mówisz? Czy tak się Jezus Chrystus zachował do Piotra?
Nie.
Nie. Dlaczego? Bo pytanie Piotra było zadane z miłością. Pytanie Piotra było zadane w taki oczywisty sposób. Panie, myśmy zostawili wszystko. Wcale nie żałujemy tego. Wcale tego nie żałujemy, że zostawiliśmy wszystko. Co z tego mieć będziemy? No nawet gdybyśmy nic nie mieli, dobrze jest. Dla Ciebie zostawiliśmy. To jest nieważne, co mieliśmy. Ważne, że Ciebie mamy. Ważne, że z Tobą jesteśmy. Ale Jezus Chrystus tak nie zostawił tego pytania. I powiedział, wiesz co Piotrze? Dobrze zrobiliśmy. Czeka nas naprawdę błogosławieństwo. Jakub, powiedzielibyśmy, wydał dobrą ciągłość. On potrafił docenić to, co jest wartościowe. Wydawałoby się, dokonał rzeczy niemożliwe. Zupełnie niemożliwe. Czy można być pierworodnym, kiedy się urodziło jako drugi? Można? Nie. Zawsze będziesz drugi. Nawet jak ten pierwszy umrze, to i tak ty jesteś drugi. On już nie żyje, umarł, on się pierwszy umrze. Nie wyprzedzisz go! Absolutnie! Ale może zabrać wszystko, co jemu się należy. Może zabrać. Może się postawić na jego miejsce i wziąć wszystkie błogosławieństwa. Może wszystko zgarnąć. Może wszystko zgadzać. Do ciebie będzie należało. Zależy, jakie jest twoje podejście do Boga. Jak jesteś nastawiony, jakie jest twoje serce do Boga. Ewa wszystko stracił. Bóg go znienawidził. Bóg go odrzucił. Bóg nim zgardził. Ale pierwsze, kto to uczynił, to był Ewa. Zaczął mieć za nim to, co pochodziło od Boga. Co mi pierwolodztwo? Ja nie chcę żadnego pierwolodztwa. Bóg, co mi Bóg? Ja nie chcę żadnego Boga. Co mi po Bogu? Ale ja tu cenię to. I powiedział, chcesz zupy? Nawet chleba ci jeszcze do zupy pora. A trzeba mi twoje pierwolodztwo? Ja co mi po pierwolodztwo? Tak jest. Ja mu powiedział, no dobra, to biorę, masz zupę. Nie. Jakub wiedział, co trzeba zrobić, do końca wiedział, jak załatwić sprawę. Dokładnie wiedział, co jest wartościowe, w jaki sposób wartościowe rzeczy się bierze. A przysiągnij mi. Przysięgaj teraz, że mi oddajesz swoje pierworodztwo. Patrz, o, zupka, widzisz, głodny jesteś. Daj mi pierworodztwo, przysięgnij, że mi je oddajesz i masz zupę. Dobra, nie ma sprawy. Na kogo mam przysięgać? No na Boga przysięgam. Dobra. Jak mi Bóg miły na niebie, oddaję swoje pierworodztwo Jakubowi. Niech ma! Oddaję mu. No dobra, masz teraz zupę, masz jeszcze chleba. Najedz się teraz, najedz. Masz się przejadać swoje życie. Nie, do syta, do Boga. I chrześcijanin często dzisiaj żyjący może się w podobny sposób zachowywać wobec Boga. To jest naprawdę możliwe. Możemy przejeść, przepić, sprzedać całe swoje pobożenie w nierozumny sposób postępują. Nierozsądne życie. Lekceważą sprawy Boże. Sami Bóg. A co mi tam sprawy Boże? A co mi służba? A co mi tam wszystkie te rzeczy? Nie zawracajcie mi tym wszystkim Bogu. Głowy. Bogu służy na dobre, jak tam to służy. A Bóg mówi, łączysz się z córką obcego Boga. Jakiego obcego Boga? Nie robisz różnicy, dla ciebie co ta różnica? Nie chcę to dla ciebie różnicy, żadne. Ja znam chrześcijanina, jednego, gorliwego chrześcijanina, który z Bożym był, służył Bogu naprawdę wiernie, był naprawdę w służbie zaangażowany, jeszcze innych namawiał do tego, żeby naprawdę Bogu służyć. I był, wiecie, taki aktywny bardzo, bardzo aktywny taki. I służył Bogu, i z żoną swoją do kościoła chodził, i dzieci wychowywał tak jak trzeba, i był taki naprawdę użyteczny w kościele. No, co później? No, później zostawił swoją żonę. Tak to rzadziej z nią się spotykał, później się od niej wyprowadził, a później znalazł sobie jakąś taką kobietę z islamu i przeszedł na islam i wyprowadził się do jednego kraju takiego arabskiego. Konkretny przykład, znam ten przykład. Konkretnie, inne nazwisko znam tak. Kochani, powiedzmy to zupełnie szczerze, to jest taki drastyczny przykład. Ale my na gruncie naszego kraju, żyjąc tutaj, pozostając w naszym kochanym chrześcijańskim kraju, jak my postępujemy w życiu naszym? Jakie jest nasze życie? Czy jesteśmy wierni Bożym zasadom? Czy jesteśmy wierni Bogu? Czy służymy Panu razem, kościele, będąc ze swoją rodziną? Służymy Bogu tak jak trzeba, tak jak w książce stoi napisane, tak jak Bóg mówi, jak przykład jest podany. Wszystko to w naszym życiu jest. Czy rzeczywiście, kiedy chcemy ofiarować Panu, to tak wiecie, bierzemy kubkę pieniędzy, układamy sobie, mówimy, to będzie dla Boga, to już odłożone, to na pewno dla Boga. Mija parę dni, przychodzi jakiś ratunek do domu, myśli sobie, a jak tak 100 złotych mniej będzie, to akurat na koniec zapłacę. No, Bogu też nic nie uznajcie, bo to jest duża suma. No jest duża suma, powiedzmy, że jest tam no, 10 tysięcy dla Boga odłożonych. Ty tak sobie myślisz, no 100 zł jak wezmę, no to co się stanie? No nic się takiego nie stanie. No powiedzcie, stanie się coś? No nic się nie stanie. Wezmę te 100 zł, jest w porządku, no nie ma sprawy. Daj tam później do łóżka. Później jak przychodzi się dokładać, to się okazuje, że trzeba bardzo dużo dołożyć i jest problem. Bo raptownie okazuje się, że w ogóle to miejsca, bo tego nie ma. Już tam nie tylko 100 brakuje, ale nam brakuje 300, później 1000, później jeszcze więcej, później nie możemy sobie poradzić. Mówi, Boże ratunku, Boże pomóż. Nie, ja może ci się nie będę dało. Ej, to będę miał, to wydam. Jaki problem? Bóg zatrzymuje narod izraelski i mówi, ej, zaraz, chwileczkę, moment. Możecie nie tam. Nie musicie wcale dać. No wcale nie musicie. Ja wam powiem raczej siostry. Możecie to tak wytłumaczyć. Dziesięcina dotyczyła starego, pomóżmy, testamentu. No. To my nie musimy dawać dziesięciny. Musimy? No nie musi. Mówię, że musimy, a ja mówię, że nie musimy. No i nie musimy. Wcale nie musimy. A ofiary musimy rzucać? No nie musimy. No nie musimy. A Bogu musimy służyć? No pewnie, że nie musimy. Musimy być zbawieni? No pewnie, że nie musimy. A musimy być potępieni? No też nie musimy. No. Wybieramy sobie, co chcemy, tak? Możemy sobie wybrać zbawienie. Jaka jeszcze opcja może być? Możemy sobie wybrać co? Dziesięcinę to możemy wybrać, że będziemy dawać, albo ją nie będziemy dawać. No to wybieramy opcję. Chrześcijanie z różnymi opcjami, nie? Tak. Chrześcijanie, dziecko Boże, przyjął Jezusa Chrystusa i teraz sobie wybiera opcję, jaką chce, nie? Ja jako chrześcijanin to sobie wybieram tak, taką opcję. To będę robił, to nie będę robił, to nie będę robił, to, a to będę robił. To. Ja jestem z takimi opcjami. Ty jesteś innymi opcjami też chrześcijanin, ale z innymi opcjami. Wybieramy sobie opcje, do wyboru mamy różne strony, prawda? I sobie wybieramy, no. I później się dziwimy, że coś za nami podąża, coś za nami nie podąża. Ciągnie się za nami coś, patrzysz, co to się za mną ciągnie. Nie możesz się obejrzeć, bo tak bezpośrednio to tobą jest. I tak. A później tak szybko się ogląda, a w ogóle to nie jest, no to dobrze. Jak mogę to mieć, to dobrze. Gorzej jak ktoś innego się do tego ciągnie. Bo jeśli błogosławieństwo, to ta chwała Bogu. Niech się ciągnie za sobą. Ale jeśli coś innego się ciągnie, to może być źle. Się zastanawiamy, co się za nami ciągnie, co za nami podąża, co za nami idzie. A to bardzo często od nas właśnie zależy, co za nami podąża. Od nas zależy. Boże słowo jest jasne. Jest oczywiste. Jeśli wybierasz i dajesz dla Boga to, co najlepsze, to, co najważniejsze. A wiesz, co jest w Twoim życiu najważniejsze. Wiesz. Czemu dajesz w Twoim sercu najwięcej miejsca? No, co jest najważniejsze? Piłka nożna? Najważniejsze? Bóg. Bóg. Powiedzmy. No właśnie tak powinno być. Dokładnie tak powinno być. Bóg powinien być najważniejszy. Dla Niego powinniśmy mieć najwięcej miejsca w naszym sercu. A wiecie, z czym to się wiąże? Z takimi opcjami, że wtedy dajesz Mu to, co najlepsze. Jak kogoś najbardziej kochasz, jak ktoś dla Ciebie jest najważniejszy i masz co najbardziej lubisz. Matce Pana, z jakiego batora najbardziej lubisz? No, jakiego? Dostajesz tego batora. Niesiesz go Bogu. Świat. Ciebie najbardziej lubisz. To teraz. Ciężko by było, co? No. Oddasz pierwszego, dostaniesz drugiego od Boga. Ale najpierw musisz oddać i nie wiesz, czy drugiego dostanie. No taka jest sprawa. A z pieniędzmi? Pamiętajcie, bracia i siostry, na kolekcie, jak rzucajcie, to się rzuca najbardziej takie naderwane pieniądze. Takie wiecie, to jest najnowsze, to sobie rzucacie, wykosujcie, bo jakiś sportel pójdzie. A te najbardziej takie poniszczone, to tak, no i tak pójdzie. To do banku i tak pójdzie. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, dla Boga oddaje się to, co najważniejsze, to co najlepsze. Jeśli uważasz, że Bóg jest na pierwszym miejscu w swoim życiu, to oddaj dla Niego to, co najważniejsze. To nie jest gadanie o ofiarności i o rzucanie jak najwięcej na kolekcję. Nie, to byście nie zrozumieli. Wiecie, co jest najwartościowsze w życiu człowieka? Nie pieniądze, chociaż czasami niektórzy tak myślą. Najważniejsze w życiu człowieka jest jego serce. Najważniejsze jest jego serce. Ja chciałbym się zapytać, jeśli chcemy Bogu dać to, co najważniejsze, to, co najwartościowsze w naszym życiu, to wiecie, co mamy dać? Serce nasze. Syn mój, oddaj mi serce. Za naszym sercem będą szły i nasze pieniądze, i nasz czas, nasze poświęcenie, nasze zaangażowanie. Za tym będą szły. Jeśli będziesz mieć tam serce, to będziesz tam skarbić. Jeśli tam będzie twoje serce, to tam najważniejsze sprawy będą twoje. Tam właśnie będą twoje najważniejsze dążenia i cele. Właśnie tam. To będzie ciebie najbardziej pochłaniać. Dlatego, kochani, dzisiaj Bóg chce ciebie zapytać. Jestem twoim ojcem? A może uważasz, że jestem twoim panem? To gdzie jest moja cześć? Gdzie jest boleście? Czy oddajesz mi to, co najlepsze? Najwartościowsze w swoim życiu? Czy nie? Jak to jest Bóg? Jesteś wierny swojej żonie? Twojemu mężowi? Jesteś? Nie. Bóg mówi bądź. Dalej wypowiadasz takie puste słowa i wypowiadasz takie myśli takim wyrzutem Bogu. A trudna to rzecz. A jaki ja mam pożytek z tego, że przestrzegam jego przykazów? Jaki ja mam pożytek? Same utrudnienia, same kłopoty. Lepiej się nie będę przyznawać, że jestem chrześcijaninem. To jakoś tam lżejsze pożycie wszędzie. Jakby się tak prześlizgnął. Kochani, prześlizgniesz się tu i nie wślizgniesz się tam. I będzie to. Będzie naprawdę dobrze. A kiedy przyjdą trudne czasy, tak jak mówiliśmy poprzednią niedzielę na tym miejscu, do wyjenia, a nam czytaliśmy, jak przyjdą trudne czasy, będzie poważny kłopot. Będzie poważny kłopot. Ja dzisiaj miałem poruszać dalej temat do objawienia Jana, ale Pan mi powiedział czek. Daj wytchnienie Kościołowi Bożemu. Daj wytchnienie. Następny razem. A teraz powiedz coś, co będzie pomiędzy, wypełnienie. Coś, co ja chcę, ażeby było dzisiaj właśnie powiedziane. Dlatego, kochani, weźmy to sobie do serca. Naprawdę weźmy do serca. Abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że przyjdą czasy, w których przyjdzie nam żyć, w których my jako chrześcijanie będziemy się poruszać jak ryby w łapie. Bez żadnego problemu. Nie będziemy mieli żadnych problemów. Nie będziemy mieli żadnych trudności. Poradzimy sobie. Przepłyniemy bez żadnego problemu. A czasy będą trudne. A czasy będą okrutne. I będzie naprawdę ciężko. I będzie naprawdę niebezpiecznie. A chrześcijanin przejdzie. A chrześcijanin zwycięstwie będzie. Będzie naprawdę triumfował. Będzie Jezusa Chrystusa czekał. O, Chrystus już będzie szedł. O, i to ten znak, i taki znak nieba, i tak. Jezus Chrystus przychodzi. Będziemy rządzić, królować naszym Panem. Będziemy siedzieć na tronach. Tak jak Jezus Chrystus do uczniów swoich powiedział, prawda? Co my z tego będziemy mieli? Zadaj szczere pytanie, pełne miłości do Jezusa Chrystusa. Panie, oddałem wszystko. Co by miał z tego? No Bogu z to by miał. No będziesz na tronie siedział. Wow! Na tronie będę siedział. I co będę robił? Będę rządzić razem. Wow, będę rządzić z tobą. A co będę robił? No to ci Pan wyjaśni, co będzie robił. I to będziesz robić, i tam to będziesz robić. Panie, a jak się zmęczę, to co? Więcej ci powiem, w ogóle nie będziesz zmęczony. Nawet nie będziesz musiał spać. Nie będziesz czuł takiej potrzeby. Nic cię boleć nie będzie. To nawet mi noga nie będzie boleć. No nie, nie będzie ci boleć. A głowa? No głowa też ci nie będzie boleć. W ogóle nic ci nie będzie boleć. Nie będzie żadnej choroby, nie będzie żadnego... Problemów nie będzie. Panie, to jak to jest możliwe, żeby problemów wcale nie było? No nie będzie, bo ja jestem Pan. Ja będę rządził, ja będę rozkazywał, będziesz w moich rękach, pod moim zarządem, pod moim błogosławieństwem. Dlatego Cię nic nie dosięgnie. Ciebie to nie dotyczy. Nie dotyczy, bo Ty nie jesteś osobą przeznaczoną na przekleństwo, ale jesteś osobą przeznaczoną do błogosławieństwa. I błogosławieństwo będzie Cię ostatać, będzie Cię dopadać. Bo jesteś przeznaczony do błogosławieństwa. Ale zacznij w właściwej pozycji stawiać Pana. Jak się cieszysz, to mu pokaż, że się cieszysz. Jak Ci daje swoje błogosławieństwo, jak Ci dał samochód czy dom, to naprawdę ciesz się, skacz do góry. Wywyższaj go, uwielbiaj, Panie. Cieszę się, dałeś mi, naprawdę, mam się z tego cieszyć. Jak śpiewasz sobie na chwałę Pana, to naprawdę pokaż, że masz dom. Pokaż, że masz dom. Ciesz się, skacz, dziękuj Panu, masz mieszkanie, masz dom, masz pracę. Masz za to Bogu dziękować, czy nie masz? Przyszedłby tutaj, żeby Bogu ponarzekać i powiedzieć, o Boże, dałeś mi tam, ale co to za samochód? Nie taki chciałem. Nie Mercedesa, chciałem Rolls-Royce'a. No nie tak. Panie rower, ale co to za rower? No nie taki rower chciałem. No co z tego, że mi dałeś rower, jak mi noga boli, jeździć na nim nie mogę. No. Bóg Cię może pobłogosławić, tylko czekaj na Jego błogosławieństwo, zacznij Go chwalić, chcieć uwielbia. Ciesz się, raduj się, że już dostałeś. Bóg Ci dał gitarę, ciesz się, dostałem gitarę, nie umiem grać, ale dostałem gitarę, jeszcze Bóg Ci też nauczy grać. No ciesz się, że Bóg Ci coś daje. No ciesz się. A może siąść i narzekać, gitarę, dobrze tę gitarę, bo dostałem tę gitarę, jak ja grać nie umiem. Prawda? Można tak? No można. Ale co z tego? Mamy jakąś korzyść? Bóg czeka na uwielbienie. Bóg czeka na chwałę. Bóg czeka na dziękczynienie. Raduj się, ciesz się. To Ci da więcej. Jeszcze więcej Ci da. Ale możesz tak jak Ewa. Chodź mi pierworosu. Zamiast się cieszyć, że mam pierworosu, a ja sobie widzisz, błogosławieństwo do mnie należy. Nie Bóg dał błogosławieństwo. Ja mam, chciałbyś, ale ja mam. Nie, to mi tam, nie tam. Pierworosu, jak to zobacz masz, no to mi tego pierworosu, to mi z Boga. I wszystko traci. Możesz naprawdę stracić. Ale ja Ci nie radzę, żebyś stracił się. Ja Ci nawet radzę, żebyś nikt nie stracił. Nikt nie urąc, nawet jednej łezki, nawet jednej kropli. Nikt nie straci z tego, co Ci Bóg przeznacza. Okazuj wdzięczność, okazuj radość i naprawdę wierz od Pana to, co Ci daje. On naprawdę ma dla Ciebie wielką obfitość. Niech Cię Bóg błogosławi, niech Cię prowadzi. Niech będzie z Tobą zawsze i na wieki. Kochani, amen.
Amen.